ważną rzeczą jest, żebyśmy jasno wiedzieli, kto jest po naszej stronie. Czy Bóg? To jest bardzo ważne. My nie możemy wątpić w to, że Bóg jest po naszej stronie. Jeżeli nawet dzieją się trudne rzeczy, ja muszę wiedzieć o tym jako wierzący, że Bóg jest po naszej stronie, czy po mojej stronie. Jeżeli ja życie oddałem Jezusowi Chrystusowi, jeżeli ja chcę kroczyć jako uczeń Jezusa Chrystusa w Nim, ja muszę wiedzieć, że On, który jest moim Panem, troszczy się. I ja nie należę do Królestwa Ciemności. Ja nie mam pragnienia grzeszenia. Ja chcę wypełniać sprawiedliwość. I naszym życiem pokazujemy, że tak jest. My jesteśmy ludem świętym, Bogu oddanym. My nie jesteśmy grzesznikami, którzy chcą grzeszyć. Dlatego jest bardzo ważne nie dać przystępu diabłu. Nie dać przystępu diabłu. Naszym dziedzictwem jest Pan. My musimy jasno wiedzieć, że to my przystąpiliśmy do miasta świętego, do górnego Jeruzalem. I że my jesteśmy już członkami tego miasta, mimo że go oczekujemy fizycznie, jak gdyby nie jesteśmy w nim, czy duchowo jesteśmy, ale fizycznie jeszcze nie. I już oczekujemy tego miasta. Ja przeczytam ten fragment z listu do Hebrajczyków 12, 22. A mam konkretny zamiar, czytając to. Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie. Werset 23. Do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów uczynionych sprawiedliwymi, które już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Myśmy przystąpili już do góry Syjon, do Jeruzalem niebieskiego. My już należymy do tych świętych, którzy już tam są. To jest bardzo ważne. W Galacjan w 4 rozdziale, w wersecie 26 jest napisane: natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. Ono jest naszą matką. My tam przystąpiliśmy. My należymy do niebiańskiego królestwa, do miasta, w którym będziemy mieszkać. Jeruzalem niebieskiego. I teraz 54 rozdział Księgi Izajasza. Jest mowa o mieszkańcach Jeruzalem niebiańskiego. Wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana. To jest cytat też, który jest użyty przez Pana Jezusa w Ewangelii Jana 6,45. Wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana, inaczej wyuczonymi przez Pana. Wielka będzie szczęśliwość twych dzieci. Będziesz mocno osadzona na sprawiedliwości. Daleka bądź od trwogi. Jest mowa cały czas o tej nowej Jerozolimie. Cały czas o górnym Jeruzalem. Daleka bądź od trwogi, bo nie ma się czego obawiać. I od przestrachu, bo nie ma on przystępu do ciebie. Oto, jeśli nastąpi napaść, nie będzie to ode mnie. Kto na ciebie napada, potknie się z twojej przyczyny. Werset 17. Wszelka broń ukuta na ciebie będzie bezskuteczna. Potępisz wszelki język, który się zmierzy z tobą w sądzie. Takie będzie dziedzictwo sług Pana, a ich sprawiedliwość ode mnie, wyrocznia Pana. Chciałem podkreślić tutaj to, żebyśmy wiedzieli, że Bóg nas tutaj informuje, że mamy przeciwnika, mamy wroga, diabła. On mówi, jeśli nastąpi napaść, nie będzie to ode mnie. Dla tych, którzy są z Nim, z Bogiem. Bóg informuje nas, że On jest po naszej stronie. I mówi, jeżeli nastąpi napaść, to On nie mówi, że nie nastąpi, ale jeśli coś nastąpi takiego, to mówi, nie będzie to ode mnie. To nie było Jego wolą. Rozumiemy? Zasadniczą, tak? Kto na ciebie napada, potknie się z twojej przyczyny. Wszelka broń ukuta na ciebie będzie bezskuteczna. Ja przeczytam jeden werset wcześniej. Oto ja stworzyłem kowala, mówi Bóg, który dmie na ogień rozżarzonych węgli i wyciąga z niego broń, by ją obrobić. Ja też stworzyłem niszczyciela, aby niszczył. Czyli Bóg stworzył aniołów niszczycieli. Ale zobaczcie, jest napisane, wszelka broń kuta na ciebie będzie bezskuteczna. Niszczyciel nie jest przeciwko tobie. Boży niszczyciel nie jest przeciwko tobie. Diabeł tak. Diabeł tak. Ale Boży niszczyciel nie jest przeciwko swemu ludowi. Bo ty jesteś z Bogiem. Ty oddałeś mu swoje życie. I on działa, by ci pomóc. Zobaczmy Księga Rodzaju, 18 rozdział, 23-25. Jest tutaj mowa o zniszczeniu Sodomy i Gomory. I wiadomą rzeczą jest, że Pan, który ukazał się z dwoma aniołami Abrahamowi, postanowił zniszczenie Sodomy i Gomory. Postanowił. Dlaczego? Bo grzech wzrósł do tego stopnia, że już nie było ocalenia dla tych miast. I teraz zobaczcie, chciałem na to zwrócić uwagę, co Bóg mówi, albo dla kogo jest ten sąd. Dla kogo jest ten sąd? A więc 18 rozdział 23-25. Zbliżywszy się do niego, Abraham rzekł, do Pana Boga, tak? Bo dwóch aniołów już poszło w stronę Sodomy. Zbliżywszy się do niego, Abraham rzekł, czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest 50 sprawiedliwych? Czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych 50 sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi. Aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O, nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? Widzicie, Abraham miał odwagę jako człowiek, który rozumie sprawiedliwość i niesprawiedliwość, człowiek Boga. Miał odwagę dyskutować z Bogiem na temat sądu, o którym się dowiedział. Panie, ale jak to? Czy ty wygubisz sprawiedliwych, którzy tam są? Pewnie myślał o Locie. I zastanawiał się, może ktoś jeszcze jest. Czy ty byś tak po prostu dokonał sądu? I zwróćcie uwagę, on mówi, nie, Bóg mówi później, tak? On wyciąga sprawiedliwych. Oczywiście, że wyciąga. Abrahamie, masz rację. Pamiętamy z listu Piotra, zostańmy jeszcze tam w Księdze Rodzaju, ale drugi list Piotra, drugi rozdział i werset od 6 zacznijmy. Także miasta Sodomę i Gomorę, obróciwszy w popiół, skazał na zagładę, dając przykład kary tym, którzy będą żyli bezbożnie. Ale wyrwał sprawiedliwego Lota, który uginał się pod ciężarem rozpustnego postępowania ludzi nie liczących się z Bożym prawem. Sprawiedliwy bowiem mieszkając wśród nich z dnia na dzień duszę są sprawiedliwą miał umęczoną przeciwnymi prawu czynami, które widział i o których słyszał. I werset 9. To wie Pan, jak pobożnych wyrwać z doświadczenia, niesprawiedliwych zaś jak zachować na ukaranie w dzień sądu. Wyrwał sprawiedliwego Lota. Tak, Bóg rozdziela, Bóg patrzy na nas, Bóg wie dokładnie, kto jest sprawiedliwy, a kto jest niesprawiedliwy. I kiedy nadchodzi poruszenie Boga w znaczeniu sądu, czyli kiedy ludzie zaczną ginąć, Bóg wyrywa swoich sprawiedliwych. I wtedy, uwaga, wtedy to miecz Boga nie dotyka sprawiedliwych. Zwróćmy uwagę. Niszczyciel nie uderza w sprawiedliwych. Tylko Bóg wyprowadza sprawiedliwych. I to jest bardzo ważne, żebyśmy nie mylili, gdzie jest diabeł, a gdzie jest Bóg. Zwróćmy uwagę, Bóg jest po stronie sprawiedliwych. Zawsze był i będzie. I żebyśmy to jasno wiedzieli, bez żadnych wątpliwości. To jest dziedzictwo wszystkich wierzących. To jest dziedzictwo wszystkich, którzy wyznają Jego imię. I my musimy jasno tą sprawę widzieć. I teraz zobaczmy dalej. 19 rozdział i 13 werset. Ci dwaj aniołowie przyszli do Sodomy i jest napisane tak, a oni mówią, ci aniołowie, do Lota. Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto. Kto? Aniołowie. Ponieważ oskarżenie przeciw niemu do Pana tak się zmogło, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć. Posłał nas, aby je zniszczyć. A więc zwróćmy uwagę, że to Pan działa. Pan zadecydował o tym sądzie. Ale na kogo? Jeszcze raz. Na niesprawiedliwych. Sprawiedliwych wyciągnął. W każdej sprawie życiowej Bóg wyciąga sprawiedliwych. Z każdej okoliczności. Psalm 34 mówi tak. 20 werset. Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, lecz ze wszystkich wybawia go Pan. Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego. A więc jest mowa, że żyjemy na upadłej ziemi, gdzie jest grzech rozmnożony. I my musimy rozumieć, że skutkiem tego możemy doświadczać różnego typu sytuacji, które nie są komfortowe. Tutaj jest mowa, to są nieszczęścia, tak? One spadają. Ale patrzcie, co jest powiedziane. Ale ze wszystkich kto? No nie diabeł wybawia. Bóg! Bo Bóg jest przy tobie. I chciałem, żebyśmy to wiedzieli. Że jeżeli przechodzisz trudne okresy, tak, różne trudne okresy przechodzimy, ale Bóg wybawia nas ze wszystkich tych trudnych okresów. I to jest bardzo ważne. Jeżeli zobaczycie Księgę Wyjścia teraz, 3 rozdział, 20 werset, gdzie jest mowa, kiedy Pan postanowi wyprowadzić lud już z Egiptu, kiedy wzmogło się wołanie Izraela o wyzwolenie od Boga, żeby nadeszło, a z drugiej strony zobaczył ucisk, jaki mają w Egipcie, to Pan postanawia ich wyrwać z Egiptu. I w 3 rozdziale, w wersecie 20 jest napisane tak. Wyciągnę przeto rękę i uderzę Egipt, mówi Pan. Różnymi cudami, jakich tam dokonam, a wypuści was, chodzi o Faraona. I teraz 12 rozdział i 12 werset, gdzie jest powiedziane, co Bóg zrobi. Tej nocy, to jest mowa o ostatniej pladze, kiedy zabija tych pierworodnych. Tej nocy przejdę przez Egipt, mówi Bóg. Zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja Pan. Tu jest mowa, że Pan przejdzie. Pan dokona sądu. Ale uwaga, nie nad sprawiedliwymi. Jego lud on oddzielił w ziemi Goszen i dał im rozwiązanie, jak uniknąć przejścia sądu Bożego. Pamiętamy, krwią baranka mieli posmarować odrzwia. I gdzie Bóg widział, że są odrzwia domów pomalowane krwią baranka, tam niszczyciel nie wchodził. Właśnie niszczyciel, ten, o którym jest mowa, że Pan stworzył niszczyciela, by siał zgubę. Ale sprawiedliwego to nie dotyka, to jest dziedzictwo. To czytaliśmy w Izajaszu 54. Zobaczcie. Dalej, 12 rozdział i 23 werset. A gdy Pan będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to ominie Pan takie drzwi, uwaga, i nie pozwoli niszczycielowi wejść do tych domów, aby zabijał. Zobaczcie, kiedy Pan dokonuje sądu, on ma aniołów niszczycieli. I wtedy to on wchodzi w akcję. On wchodzi. Ale patrzcie, gniew Boga to jest ostateczność. On powstrzymuje go. Ja mówię teraz o gniewie przeciwko bezbożnym, który chce doprowadzić do nawrócenia. On powstrzymuje ten gniew. On nie chce śmierci niesprawiedliwego. Ja przeczytam to, bo to musi być powiedziane. 33 rozdział Księgi Ezechiela. Werset 11. Powiedz im na moje życie wyrocznia Pana Boga. Ja nie pragnę śmierci występnego. Ja nie pragnę śmierci występnego. Ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył. Ze swej drogi, żeby zawrócił i żył. Więc Bóg chce wyprowadzić bezbożnych z ich bezbożności, żeby uznali Boga żywego, bo poza Nim nie ma życia, a kiedy skończą życie tu, na tej ziemi, oni już nie doświadczą nigdy życia więcej. A więc obecności Boga, który jest życiem, oni będą na wieczność oddaleni, ponieważ tu nie wybrali życia, nie wybrali Boga. Dlatego Bóg robi wszystko, żeby ocalić tych ludzi. I my o tym wiemy. 2 Piotra 3,9. Trochę skaczemy. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy. Chodzi o przyjście Jego. Bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest wielkoduszny. Wielkoduszny w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgładzić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. I później 10 werset mówi, jak złodziej przyjdzie bowiem dzień Pański. Już nie będę czytał dalej. On chce wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Wiemy o tym dobrze. I Rzymian 2 rozdział, 4 do 6 wersetu jest napisane tak. A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywrócić do nawrócenia? Pyta się Paweł, jakby ludzkości, generalnie. Gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności? Ten wyraz, wielkoduszność, makrotymia, już kiedyś mówiłem, to on mówi makros plus tymos, dwa wyrazy, a więc daleka droga do gniewu, tymos. Posiadać długą drogę do gniewu. A więc może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i długą drogą do gniewu Bożego? To jest ta wielkoduszność. Nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieźć do nawrócenia. Bóg występuje przeciwko, jeżeli już sądy nadchodzą, występuje przeciwko grzesznikom. I wtedy jego aniołowie wchodzą do akcji. Jak zobaczymy, księga Ezechiela, 9 rozdział. I pamiętamy, gdzie jest zapowiedź wizji zniszczenia Jerozolimy, zabicia ludzi, którzy tam są. Jest napisane tak, w wersecie 1. Zbliżcie się, straże miasta, każdy z niszczycielską bronią w ręku. I oto przybyło 6 mężów drogą od górnej bramy, położonej po stronie północnej. Każdy z własną niszczycielską bronią w ręku. Wśród nich znajdował się pewien mąż odziany lnianą szatem z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu, a chwała Boga Izraelskiego uniosła się znad cherubów, na których się znajdowała do progu świątyni. Następnie zawoławszy męża odzianego w szatę lnianą, który miał kałamarz u boku, Pan rzekł do niego, przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl znak na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi. Do innych zaś rzekł, do tych z niszczycielską bronią w ręku, tak? Idźcie za nim po mieście i zabijajcie. Niech oczy wasze nie znają współczucia, ni litości. Starców, młodzieńców, panny, dzieci i kobiety wybijajcie do szczętu. Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie ów znak. Zacznijcie od mojej świątyni. Aniołowie niszczyciele, których Bóg stworzył, oni w momentach sądu, kiedy Bóg się podnosi i przechodzi do działania, oni wchodzą do akcji i oni czynią to, co normalnie czyni diabeł, kiedy Bóg się nie podnosi. Zobaczmy, Księga Izajasza, 63 rozdział. I tu jest mowa o przyjściu Pana Jezusa. Któż to jest ten, 63 rozdział, 1 werset, któż to jest ten, który przybyła z Edomu, z Bosry, idzie w szatach szkarłatnych? Dlaczego w szatach szkarłatnych? Zaraz będzie wyjaśnione. Ten wspaniały w swoim odzieniu, który kroczy z wielką mocą, to ja jestem, który mówi sprawiedliwie, potężny w wybawianiu. Dlaczego krwawa jest twoja suknia? I szaty twoje jak u tego, co wygniata winogrona w tłoczni. Werset 3, patrzcie. Sam jeden wygniatałem je do kadzi z narodów. Ani jednego nie było ze mną. Tłoczyłem je w moim gniewie i deptałem je w mojej porywczości. Posoka ich obryzgała mi szaty i poplamiłem sobie całe odzienie. Albowiem dzień pomsty był w moim sercu i dzień wyzwolenia moich. Rozglądałem się, nikt nie pomagał. Zdumiewałem się, a nie było, kto by podtrzymał. Wówczas moje ramię przyszło mi w pomoc i podtrzymała mnie moja zapalczywość. Zdeptałem ludy w moim rozgniewaniu. Starłem je w mojej zapalczywości. Sprawiłem, że krew ich spłynęła na ziemię. Kto deptał? Kto będzie deptał, bo to jest przyszłość. To jest drugie przyjście Pana. I sąd nad grzesznikami. Zobaczcie, to Bóg sam wchodzi do akcji. Kiedy Bóg się podnosi, kiedy gniew Boży podnosi się i Bóg po prostu się podnosi i zaczyna On dokonywać sądu, to wtedy On dokonuje, to wtedy On się porusza i wtedy Jego szata, Jego aniołowie są w akcji. Dlaczego o tym mówię? Bo chcę wam pokazać, tak jak zacząłem, że co innego, kiedy Bóg powstaje przeciwko grzesznikom, a co innego, kiedy sprawiedliwi są gnębieni przez szatana. Otóż na tym świecie są sprawiedliwi bezbożni. I jest szatan. W 1 Jana, w 5 rozdziale i w wersecie 19 jest napisane: wiemy, że jesteśmy z Boga. Cały zaś świat leży w złym. My jesteśmy z Boga, wszyscy pozostali są w złym. Są pod wpływem złego. Na tym świecie diabeł tańcuje. I diabeł was nienawidzi, nikogo z nas. I to musi mieć jasno zrozumiane. To nie Bóg przeciwko nam występuje. Bóg jest z nami. On występuje przeciwko grzesznikom. I też chce ich doprowadzić do zbawienia. Dlatego to jeszcze nie jest te takie sądy, które wykańczają życie, tak? Zabijają ludzi. On chce ich doprowadzić do zbawienia. Dlatego stara się w jakiś sposób na nich wpływać, żeby oni do Boga przyszli. Natomiast musimy to rozumieć, że oni tak, oni są pod wpływem złego, ale my należymy do Pana. Naszym Panem jest Jezus. Jeżeli następuje atak na nas, to jest atak pod wpływem sił demonicznych. My musimy to rozumieć, że zobaczcie, ludzie, zgodnie z tym, co jest napisane w Efezjan w 2 rozdziale, w których mieszka, albo którzy są pod wpływem ducha buntu, pod wpływem ducha diabelskiego, tam jest mowa o tym, ci ludzie was nienawidzą, oni sprzeciwiają się. Są ataki słowne, są różne sytuacje, w których czujesz się dyskomfortowo, ponieważ oni ci wyraźnie dają odczuć, że cię nie lubią. To jest walka duchowa. Oni duchowo to odczuwają. Duchy, które są na nich albo przy nich i myśli, które oni mają o nas, są dla nas przeciwnikami. Diabeł ich używa, żeby nas zaatakować. Oni są jakby jego narzędziami. Poddali się złemu i dlatego nas atakują. Podobnie choroby, które są. Gdyby to było Królestwo Boże niebiańskie, tam nie ma chorób. Ale diabeł sobie tu jest, na ziemi. Jak pandemia przychodzi, ona przychodzi na wszystkich. Czy komuś się podoba, czy nie. Dlaczego? Bo zły sobie tańcuje po tej ziemi. Ale zwróćmy uwagę na to, że człowiek Boga, święty, on ma się temu przeciwstawić. Bo to nie jest ku świętemu, który chce chodzić z Bogiem. On jest sprawiedliwy. I on zwycięża. Jest napisane w Księdze Izajasza, ja przypomnę, to był 54 rozdział, jest napisane, wersecie 17, wszelka broń ukuta na ciebie będzie bezskuteczna, potępisz wszelki język, który się zmierzy z tobą w sądzie. Wszelki język. Głos. Jaki jest głos, który jest przeciwko tobie i mówi, ty jesteś winien, ciebie pokonam. Ty potępisz. Kto potępi? Bóg potępi? Ty potępisz. Patrzcie. Potępisz wszelki język. Czyli wystąpisz przeciwko każdemu głosowi, który jest przeciwko tobie, bo ty jesteś z Bogiem. A Bóg jest z tobą. Ty jesteś sprawiedliwy. Napaść nie pochodzi od Boga. Diabeł knuł. Przeczytajmy. Apokalipsa, 12 rozdział. Przeczytamy 10 i 11. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Bo oskarżyciel braci naszych został strącony. I teraz uważajcie. Ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. Kogo? Kogo on oskarża? Jak, patrz, jak zacięty jest. Widzicie to? On nie ma spocznienia. Dniem i nocą. Dniem i nocą oskarża. To on robi. To jest nasz wróg. Stoi przed Bogiem i nie ma co robić. Jedną z rzeczy, którą robi, to oskarżać. Uważajcie, jak język do was mówi i sądzi was. Uważajcie. Wy jesteście ludem Boga. I to ty potęp ten język, który do ciebie mówi. Rzeczy, które nie są zgodne z Pismem. Ty wystąp przeciwko temu językowi i zadaj mu kłam. A więc diabeł dzień i noc. Zobaczcie, taki jest gorliwy. Oskarża braci naszych. To jest naprawdę gorliwość. Teraz zobaczcie następny fragment. 1 Piotra, 8 werset i 9. 1 Piotra, 5 rozdział, 8 i 9. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. W gorliwości swojej dodam ja. Jeszcze raz, bądźcie trzeźwi. Trzeźwość. W co wierzysz? Czego się trzymasz? Kto jest twoim Bogiem? Ustal priorytety, wiedz, co jest co, nazwij po imieniu i trzymaj się tego, co właściwe. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Nie jest mowa o naprawdę chodzeniu z Bogiem. Zobaczcie, czuwanie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik, dlaczego to mamy robić? Bo mamy przeciwnika. Bo cały świat leży w mocy złego. Diabeł się nam sprzeciwia. On ciągle oskarża. On chce nas usunąć z tej planety wszelkimi możliwymi sposobami. Dlatego występuje przeciwko nam, ciągle przed Bogiem oskarżając. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Znowu gorliwość ma swoją, prawda? Ale zobaczcie, co jest dalej, werset 9. Jest odpowiedź. Co mamy my robić? To jest to, co diabeł robi. Bardzo gorliwy jest, tak? Pokazaliśmy. Ale teraz zobaczcie. Mocni w wierze. Przeciwstawcie się mu. Przeciwstawcie się mu. Mocni w wierze, przeciwstawcie się mu. Wiedzcie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A więc jest możliwość przeciwstawienia się diabłu. Jest możliwość pokonania go. Stanięcia naprzeciw. Kiedy on gada jedno, ty odpowiadasz mu drugie. Kiedy on coś mówi, ty mówisz coś, co jest mieczem ducha. I nie ulegasz. Patrzcie, stań naprzeciw. Jakie jest wezwanie? Stań naprzeciw. Bo masz przeciwnika. Stań naprzeciw. Nie pokazuj tyłów. Stań naprzeciw. Bóg jest z tobą. Stań naprzeciw. I pokaż mu, gdzie pieprz rośnie. Jakuba 4 rozdział. Werset 7. Bądźcie więc poddani Bogu. Przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Kiedy stoisz naprzeciw i nie dajesz sobie gadać bzdur, przyjdzie czas, że on musi puścić. On ucieknie zgodnie z Pismem. Kto go pogoni? Tak dobrowolnie sam odejdzie? Twoje wyznanie. To, że stanąłeś naprzeciw i powiedziałeś, Bóg jest większy. To spowodowało, że Bóg wchodzi do akcji. Bo Bóg porusza się przez wiarę naszą. Bóg porusza się przez naszą wiarę. Kiedy wierzysz w Boga, Bóg przejmuje inicjatywę. Kiedy wierzysz złym słowom od diabła, diabeł zaczyna mącić. Dlatego Biblia mówi, przeciwstaw mu się, nie słuchaj go. Stań naprzeciw. Podejmij walkę. Podejmij ją zgodnie ze standardem Bożym. A ucieknie. Ucieknie. Dlaczego? Bo Bóg jest z tobą. Twoim zadaniem jest trzymać się wiary. Trzymać się słowa, które masz dane. Trzymaj się tego i bez względu na to, jaka jest sytuacja. Co mówi Pismo? Co powiedział Bóg? Będę stał w tym. I on musi się cofnąć. On musi uciec. On musi uciec. Ja jestem sprawiedliwy. Chcę chodzić jego drogami. Chcę chodzić jego drogami. A jeżeli on ci powie, no tak, ale coś tam zrobiłeś. Ty mówisz, co mówi Pismo? Ale on umarł za moje grzechy. Jesteś wolny, jesteś czysty w jego oczach, w Bożych oczach. Nie daj się zaatakować. Nie pozwól, żeby coś on zasiał w twojej duszy, czy w twoim sercu, czyli w duchu, które ma duszę. Nie pozwól, żeby dusza stała się dwoistą duszą, która wątpi. Raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. Bo Bóg chciałby, ale nie może. Chciałby, ale nie może. Pomóc. Bo jesteśmy dwoistej duszy. Dlatego musimy pozwolić Bogu, żeby działa, a on działa przez słowa. Słowa nasze, naszych ust. Popatrzcie. Dlatego to, co ja ciągle mówię, módlmy się głośno. Bo wypowiadasz słowa. One mają znaczenie. Te słowa wiary mają znaczenie. To, co w twoim duchu było, wypowiedz je. Wiara i słowa idą w parze. Słowo musi być na naszych ustach. 2 Koryntian, 4 rozdział, jest napisane w wersecie 13, 4 rozdziału. Mając zaś tego samego ducha, wiary, według którego napisano, uwierzyłem, dlatego zacząłem mówić. My także wierzymy i dlatego mówimy. Kiedy uwierzyłem, zacząłem mówić według ducha wiary. Według ducha wiary. Wiara jest według Ducha Świętego. według Ducha Świętego, według Słowa Bożego, według Słowa z nieba, według Słowa od Boga, według Słowa ocalenia, według Słowa zbawienia. Ja mówię zgodnie ze Słowem Bożym. Zgodnie ze Słowem Bożym. To jest wiara. To jest wiara. Zgodnie ze Słowem Bożym. I nie popuszczam. To jest moja broń. To jest moja broń. Bóg jest po naszej stronie. Bóg jest po naszej stronie. I dlatego my mamy posłannictwo. My mamy głosić Ewangelię wszędzie, wszelkiemu stworzeniu. Dobrą nowinę, ty ją masz. Dlatego diabeł chce ci zamknąć usta. Dlatego masz przeciwnika. Nie znosi cię. Im bardziej ty głowę chcesz podnieść na chwałę Pana, on będzie próbował ciągle cię oskarżać. Będziesz szukał w tobie czegokolwiek. Ale ty wiesz, co dla ciebie Bóg zrobił. Jeżeli tylko wyznajesz właściwie, nie przyjmujesz nic do swojego serca, rozdepczesz diabła pod swoimi stopami. 1 Jana 4:4. 1 Jana 4:4. Wy dzieci jesteście z Boga. I zwyciężyliście ich, albo je, mowa o duchach. Ponieważ większy jest ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie. Większy jest duch wiary. Większy jest duch wiary, który jest w tobie. Od tego, który jest w świecie. I papla. I on ciągle próbuje nam coś wmówić. Ciągle próbuje nam naszą wiarę postawić w wątpliwość. Czy aby na pewno wierzysz. Wiara pochodzi ze Słowa Bożego. Czytaj, co jest napisane. I w to wierz. I miej to na ustach. Podkreślam. Miej to na ustach. Słysz samego siebie. Niech ona wzmaga się. I bądź dobrej myśli. Bądź dobrej myśli. Każda dolina kiedyś się kończy. W jakiejkolwiek nieszczęściu człowiek się znajduje. Czasami trzeba jakąś drogę przejść. Krótszą, dłuższą, jakkolwiek. Nie będziemy debatować. Długa, krótka ma być. Często nawet nie wiemy. Ale jedno jest pewne i to powinno nam wystarczyć. Ona się kończy prędzej czy później, kiedy idziesz. Gorzej, jak tam zakładasz sobie dom, budujesz w tej dolinie i mówisz, chcę być w tym. Chcę tutaj zostać już. To już, Panie, koniec. To ja już wiem. I zaczynam mówić od wroga, językiem wroga. Czyli nic się nie może zmienić. Ja już tu zostaję. Nie zostawaj tam. To jest dolina śmierci. Wyjdź z niej. Idź. Biblia mówi, kto chce pójść za mną, niech idzie. Idź więc. To jest droga, która się rozwija. To jest droga, która ma następne ciekawe zakręty. Nowe rzeczy przed tobą. Nie zatrzymuj się w jakimś nieszczęściu czy czymś, co akurat się wydarzyło w życiu. Niech to cię nie zatrzyma. Idź. Idź. Mów to, co trzeba i idź. Nie zatrzymuj się. A każda dolina się kończy. Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego. Psalm 34. Ale ze wszystkich wybawia go Pan. Ze wszystkich wybawia go Pan. Cokolwiek by się działo. My musimy to jasno widzieć, co mówi Pismo. Nie wątpić. Jeżeli jest niefajnie akurat w danym momencie w życiu, niektórzy z nas mają niefajne może sytuacje, nieprzyjemne. Nie skupiamy się na samej sytuacji. ale skupiamy się na tym, co jest przed nami. Temu, co nas prowadzi, kto nam wierzy, przewodzi. Patrzymy na tego, który przed nami jest, na Chrystusa, który przed nami pokazuje nam drogę zwycięstwa. On nam wierzy, przewodzi i on wydoskonala. Patrzymy na Niego i mówimy: Panie, Ty jesteś z nami. Ty jesteś z nami i nie pozwalamy. Bóg buduje nas od wewnątrz przez Ducha Świętego. I On chce, żeby całe serce nasze należało do Niego. Co to znaczy? On wie, że my chcemy iść za Nim, ale przychodzi przeciwnik i próbuje to zabrać. Próbuje to zabrać. Ewangelia Jana, 10 rozdział i 10 wers. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Obfite życie. Obfite życie. Obfite życie. Bóg jest po naszej stronie. Bóg ochrania nas. Bóg chce nas ochraniać. Przylgnijmy do Niego jak najbardziej, jak najbliżej. Ochrona polega na właściwym chodzeniu z Nim. Na właściwych słowach. I ona rośnie. To znaczy, już nie wchodzimy na terytorium wroga jak kiedyś. Czyli w cielesności jakieś poruszamy się. Już jesteśmy ludźmi, którzy chcą być daleko od grzechu. Którzy nie chcą żyć w sposób cielesny, niewłaściwy. Ale chcą chodzić drogami Boga. I dlatego nie wchodzimy na te tereny. Oczyściliśmy się z dawnych naszych grzechów. Naszym pragnieniem jest podążanie za Panem. I Pan nas otacza. Pan nas otacza. W Psalmie 91, i gdzie jest mowa w wersecie 2 o wyznaniu Dawida, że kto przebywa w pieczy Najwyższego albo w ukryciu, w cieniu Wszechmocnego mieszka, w drugim wersecie jest powiedziane, mówi do Pana. Zobaczcie, mówi: ucieczko moja i twierdzo, które ufa. Ucieczko moja i twierdzo. Ale on to mówi. Mówisz to, co jest w twoim sercu. Dlatego to, co on tam pisze dalej, staje się jego rzeczywistością. Werset 7. Choć 1000 spada u twojego boku, a 10 000 po twojej prawicy, ciebie to nie dosięga. Wow. Wow. Werset 10. Zło nie spotyka ciebie, a plaga nie zbliża się do twojego namiotu. Bo swoim aniołom daje rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Życie sprawiedliwego, który jest trzeźwy, który jest czujny, który staje naprzeciw wroga. Bóg ochrania. Dawid jest tego pewny. Bo jeżeli on jest z Bogiem, on jest przy Bogu, on wie, że jego wyznanie: Boże, Ty jesteś miejscem mojej ucieczki. Ja się pod Twoje skrzydła chronię. Ty jesteś moją ucieczką. I jesteś moją twierdzą. Czyli wróg będzie walczył, kiedy walczy ze mną, walczy z Tobą, bo ja jestem w środku. Ja chronię się w Tobie, a Ty mnie okalasz swoją twierdzą, którą Ty sam jesteś. O tym on tu mówi. I później cały psalm jest konsekwencją tego jednego wyznania. Dlaczego? Bo on przebywa z Bogiem. I on wie. On po prostu wie. Mówi. Jego słowa. Ty, Boże, jesteś miejscem mego schronienia. Miejscem mojej ucieczki. Kiedy atakują, wiem, schronię się w Tobie. To jest wojna Twoja wtedy. Wtedy duch wiary, który we mnie jest, walczy z przeciwnościami. Przeze mnie, przez moje usta. To jest dla tych, którzy są sprawiedliwi, którzy trwają na modlitwie, którzy czuwają, którzy chcą być z Panem i oni wypowiadają słowa wiary. Słowa wiary. Uwierzyli, więc mówią. Uwierzyłem, więc zacząłem mówić według Ducha Boga, zgodnie z Jego prawdą. To są prawdy, które są życiem dla mnie. I ja mówię według tych słów w moim życiu. Wiem, że On mnie ochrania. Wiem, że diabeł nie może nic zrobić, bo On ochrania sprawiedliwego. On ochrania sprawiedliwego. Ta zasada zawsze była. Sprawiedliwy był zawsze chroniony. W księdze Hioba, w pierwszym rozdziale, w wersecie 10 jest napisane tak. Czyż ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i wszystkiego, co ma? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się mnoży? Diabeł nie mógł nic w pewnym okresie zrobić. Nie mógł diabeł dotknąć niczego. Dlaczego? Bo on był otoczony przez życie, które prowadził z Bogiem. Hiob. Tu wyraźnie jest napisane, ta sama zasada. Bóg jest ze swym ludem. On jest z nami. I my musimy wiedzieć, kiedy następuje atak. Okej, może chwilę trwać, ale ja, wierząc Bogu, mam zwycięstwo. Zawsze zwycięstwo. Pamiętajcie, zawsze zwycięstwo. Dlaczego? Bo Jezus nigdy nie był pokonany. Nigdy nie był pokonany. Zawsze zwycięstwo. 1 Jana, 5 rozdział, werset 4. 5 rozdział, werset 4. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Wszystko. A to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat. Nasza wiara. Co zwycięża świat? Nasza wiara. Nasza wiara zwycięża. Cokolwiek pochodzi ze świata, cały świat leży w mocy złego. Diabeł tańcuje, używa ludzi przeciwko nam. Próbuje nas atakować chorobami, czymkolwiek. Ale nie może. Kiedy ty mocno stajesz na gruncie prawdy, on musi się wycofać. Pamiętamy Hioba? Był ochroniony, ale kiedy nastąpił atak, trwało to kilka miesięcy. I co ostatecznie? Czy Bóg powiedział, że on jest niesprawiedliwy? Nie, właśnie sprawiedliwy Hiob miał się modlić za jego przyjaciół. Właśnie on, który właśnie był w dole doświadczenia. I z niego jego przyjaciele zaczęli naśmiewać się. Zaczęli drwić, ponieważ on twardo stał na tym, że on nie zrobił nic. On nie widzi tego. Ja nic nie robiłem. Dlaczego to się dzieje? I nie rozumiał. I oni go podjudzili do takiego miejsca. No jak on może mówić, że nic nie zrobił, skoro mu się to dzieje? Na pewno coś zrobił. Mieli część objawienia. Znali część prawdy. Najgorszą rzeczą było to, że nie znali Hioba tak, jak go znał Pan. Jego serca nie znali. Że on chciał kroczyć drogami pańskimi. I dlatego zaczęli go po tym, co zauważyli, jak mu się wiedzie, zaczęli mówić, musiałeś zgrzeszyć. po tym, co zobaczyli. I to był ich błąd, bo oni go osądzili, co nie było zgodne z prawdą. I Bóg powiedział, nie mówiliście o mnie prawdy. Mówiąc o Hiobie, nie mówiliście o mnie prawdy. I ostatecznie sytuacja, pamiętamy, skończyła się. On się modlił za tych trzech jego ludzi, którzy go oskarżali, tych przyjaciół. To on się modlił. To on właśnie był tym, który był sprawiedliwy. Mimo doświadczenia. I uwaga, wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego. Ale ze wszystkich wybawia go Pan. I on wyszedł z tego. On wyszedł. Te kilka miesięcy, które to trwało, wielu biblistów uważa poniżej roku, sprawiło to, że przeszedł ten czas i Bóg mu przywrócił stan, który miał przedtem. I żył dalej. I Biblia mówi, że to było ostatnie, przynajmniej więcej nie jest mowa o tym, że jakieś doświadczenia tak wielkie przechodził dalej. Wiele nieszczęść spada, ale ze wszystkich wybawia nas Pan. Wierzmy Bogu, cokolwiek się dzieje, gdziekolwiek diabeł próbuje uderzyć w nas. Pamiętajmy, to nie jest dla nas, którzy naprawdę chcemy iść z Bogiem. Ja podkreślam, dla nas, którzy chcemy iść z Bogiem. To nie jest sąd Boga. W tym znaczeniu, że Bóg staje przeciwko nam, tak? Jeżeli ty chodzisz drogami Bożymi i chcesz, to są ataki złego. To są ataki złego. Dlatego stań przeciwko. Stań naprzeciw. Stań naprzeciw. Bóg nie walczy z tobą. Wróg walczy z tobą. Dlatego chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że my, z którymi Bóg jest, Bóg jest po naszej stronie i my otrzymujemy od Niego poradę, zbudowanie, prowadzenie, pomoc, właśnie też w sytuacjach trudnych. I to wiemy doskonale. Kiedy wejdziemy na drugą królewską, 6 rozdział, i ja przeczytam od wersetu 11, tutaj jest mowa o tym, jak król Aramu wojował z Izraelem, a prorok Elizeusz wszystkie plany, które ten król Aramu ze swoimi dowódcami omawiał, jak pokonać Izraela, wszystkie plany były zdradzone właśnie królowi izraelskiemu przez proroka Elizeusza. Innymi słowy, Bóg swojemu ludowi wskazywał, co zamierza wróg czynić i pokazywał rozwiązania. Ta prawda przewija się przez całą Biblię. Kiedy jesteś z Bogiem, Bóg ciebie prowadzi i pokazuje ci, jak wyjść z różnych problemów. O to mi chodzi. Werset 11. Przeraziło się serce króla Aramu z powodu tej sprawy. Zwołał więc sługi swoje i zapytał ich, czemu mi nie wskazujecie, kto z nas trzyma z królem izraelskim? 12. Odpowiedział mu jeden ze sług, nie, panie mój królu, to Elizeusz, który jest prorokiem w Izraelu, oznajmia królowi izraelskiemu słowa, które ty wymawiasz w swoim pokoju sypialnianym. To jest Bóg z nami. Strategię diabła będziesz wiedział, mocny w wierze. Będziesz wiedział, co masz zrobić. Bóg ci podpowiada. Zobaczmy, 1 Koryntian, 10 rozdział i werset 13, dalsza część. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was doświadczać ponad posiadaną siłę. Lecz w doświadczeniu równocześnie wskaże wyjście. abyście mogli wytrzymać. W doświadczeniu wskaże wyjście, abyśmy mogli wytrzymać. Diabeł próbuje swoje i próbuje nas atakować, a Bóg, który jest z nami, pomaga nam wygrać. Bo to jest bitwa Pana. On jest z tobą. A kto występuje przeciwko tobie, potknie się z twojej przyczyny. Ale bądź czujny i bądź we wierze. Potknie się w Izajaszu 54, to było napisane. Kto z tobą będzie się chciał prawować, potknie się z twojej przyczyny, bo ty jesteś z Bogiem. Jasno musisz wiedzieć, po której stronie stoisz i kto jest z tobą w miejscu doświadczenia. Hiob zaczął się wahać w pewnym momencie. Kiedy było trudno i przyjaciele mu pomogli, by się zaczął wahać, to jego wahanie polega na tym, że domagał się już od Boga wyjaśnienia tej sprawy. Bo przecież jest wszystko w porządku z nim. Zamiast nie tyle domagać się powinien był, ale trwać we właściwym. Zobaczmy, więc Bóg pokazuje, co się będzie działo. Kiedy wejdziemy na Łukasza 22 rozdział, gdzie jest mowa o modlitwie Pana Jezusa, rozmowa w ogóle jest Szymona z Panem Jezusem, jest wskazanie tutaj, że Pan Jezus objawia atak, który nastąpi. Atak, który nastąpi na Jego uczniów. A ten atak będzie od szatana. Szymonie, Szymonie, słuchaj, szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę. Ale ja poprosiłem specjalnie za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. A ty, gdy zawrócisz, utwierdzaj twoich braci. Specjalnie Jezus prosił, wiedząc, że będzie atak. Jezus otrzymał objawienie i mógł się wstawiać. Wstawił się za Piotra, który miał dalej przekazywać wiarę swoim przyjaciołom, tak? Innym apostołom, innym wierzącym. Miał ich zbudować. Ale Piotr był tym, za którego on się przede wszystkim wstawiał. Dlaczego się wstawiał? Aby nie ustała wiara. Mocniej wierzę. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Tutaj następował atak na wiarę. Zawsze jest atak na wiarę. Zawsze wszystko, o co chodzi w naszym chodzeniu za Bogiem, jest zawsze pytanie, wierzysz Bogu? Czy okolicznościom? Czy też czemuś tam jeszcze? Wierzysz Bogu? I diabeł zawsze stawia te dwa pytania i próbuje, czy aby na pewno jest tak? Czy aby na pewno jest tak? Czy aby na pewno jest tak? Ciągle próbuje wprowadzić w zwątpienie. Czy aby na pewno jest tak? Na tym polega wojna o wiarę. Że diabeł ciągle próbuje nieustannie, nie tylko przed Bogiem nas oskarżać, ale jeżeli mamy tylko dostęp, dajemy mu dostęp w naszych myślach, to on krąży i krąży i krąży, bo widzi, że może coś zyskać. Nie możemy dać mu przystępu. I Bóg tutaj właśnie mówi do nas, mamy informację. Zawsze chodzi o wiarę. Zawsze chodzi o wiarę, żeby zwątpić. Żeby zwątpić w to, kim jest Jezus, kim jest nasz Bóg, co dla nas uczynił. Masz zwątpić. Bo diabeł doskonale wie, że wtedy modlitwa wiary staje się modlitwą niewiary. bo mam zwątpienie. I wtedy jest powiedziane w liście Jakuba, cośmy czytali, że każdy, kto jest dwudusznej duszy, niech nie myśli, że otrzyma coś od Pana. Dlaczego? Bo jest mężem dwoistej duszy. Czyli nie trzyma się słowa Pańskiego, ale to wie, że powinien się modlić, a z drugiej strony no jest tak. I nie stoi twardo po stronie słowa, że ta prawda jest prawdą, w którą wierzę. Tylko ta prawda. I wiemy, że później w Mateuszu 26, 40 i 41 werset przeczytam. Jest dalej ta historia tak poprowadzona. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra, więc jednej godziny nie mieliście siły czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w doświadczenie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Tu jest bardzo ważna informacja. Jezus wiedział, że ich wiara nie jest jeszcze w pełni utrwalona. Jezus wiedział, że oni jeszcze cieleśnie reagują. Że dla nich ciało ma znaczenie. Jak ciało chce spać, to ja idę spać. Kiedy nie powinni spać. Czyli konkretnie w tym momencie Jezus wskazuje im wyraźnie, kilkakrotnie. Módlcie się, czy on wskazuje, co się będzie działo. A no tak, Jezu. I chrapu, chrapu. I on mówi, duch ochoczy, tak, oni chcą iść za Panem, ale ciało słabe. Jeszcze nie byli w tym miejscu. Jeszcze nie potrafiliby przejść tych doświadczeń bez pomocy i bez stawiennictwa. Dlatego Bóg pokazuje strategię diabła. Pokazuje, co się będzie działo. I w ten sposób, poprzez strategię, która została objawiona, Bóg wskazuje, jakie jest wyjście. I Jezus do nich mówi. Módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie albo nie ulegli doświadczeniu, które się zbliża. Jezus wiedział, będzie doświadczenie. Musicie być w wierze, żeby wytrwać, żeby wygrać. Bo jeżeli nie będziecie we wierze, nie uda się wam. Dlatego On wskazuje im, co jest przyczyną. Wasze ciało jest słabe. Chcecie dobrze, ale ciało jest słabe. Tu jest wskazówka. Ukrzyżuj ciało. Ukrzyżuj ciało. Kiedy jest, trzeba się modlić. Módl się. Kiedy trzeba wstać do modlitwy, po prostu się módl, a nie mów, ciało jest słabe. Ponieważ jest coś ważniejszego, co się zbliża, co potarmosi twoją wiarę. Ale Jezus o tym wiedział i to Bogu dzięki. Bogu dzięki. Wstawiał się. Najpierw za Piotra. Jako tego centrum ważnego w tym momencie. Tego pierwszego wśród nich. I on miał pozostałych później budować. Aby nie ustała jego wiara. Walka jest o wiarę. Pamiętamy Jezusa na pustyni, jak był kuszony. Pamiętamy, jak otrzymał od Boga słowa, nie tylko on, ale ci, którzy byli wokół niego, słyszeli: jesteś Synem Bożym, który ma mu podobanie. I przychodzi szatan i atakuje w to. Na pewno jesteś synem? No jeżeli jesteś, to zrób to, a to. Na pewno jesteś? Widzicie, znowu chodzi o wiarę? Kiedy diabeł przystępuje, chodzi o wiarę. Dzwon! Słowo, które ci jest dane. Dzwon w nie! Mocni wierzę, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Mocni wierzę, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. I co Jezus robił? Na cytowanki diabelskie, że tak powiem, Jezus odpowiadał Słowem Bożym. temu cytował coś z Biblii w wykrzywiony sposób, a Jezus mu odpowiadał słowem Boga też z Biblii. I diabeł na końcu odszedł od niego. Uciekł. Zostawił kuszenia. Nie miał co szukać. Jak to Pan Jezus powiedział, we mnie nic nie było od niego. Nic. We mnie było tylko słowo Boga. A on cytował Pismo Święte. Napisane jest. Napisane jest. Napisane jest. Napisane jest. Napisane jest. Wiara pochodzi ze Słowa Bożego. Pochodzi ze Słowa Chrystusa. Wiara pochodzi ze Słowa Bożego. I ona zwycięża świat. Ona pokonuje diabła. Mocni w wierze. Mocni. Przeciwstawcie się diabłu. Ucieknie od was. Ucieknie. Przypomnę wam jeszcze jeden fragment. Znany z pierwszej królewskiej, tam 22 rozdział, żeśmy już to omawiali. Nie będę za bardzo w to wchodził teraz, cytatów szukał. Ale pamiętamy o tym, tam jest mowa o Achabie, królu izraelskim, i Jozafacie, królu judzkim. I oni mieli iść na wojnę razem, wspólnie. No, Achab był bezbożnym królem. Jest tam przedstawiona cała sytuacja, że widzimy jakby majestat Boga, przed nim aniołów, demony, czy szatana, duchy zwodnicze. I tam jest mowa o tym, że Bóg pyta właśnie duchy, kto zwiedzie Achaba, żeby poszedł na wojnę i aby poległ. Dlaczego? Bo on chciał iść na wojnę. On nie słuchał ostrzeżeń. Zobaczcie, to nie jest człowiek wiary. To nie jest sprawiedliwy, który słucha Boga i chce iść za Nim. Zwróćmy uwagę. Więc on otrzymuje ducha, którego chce. Ducha kłamstwa. Nikt z nas nie chce ducha kłamstwa. Nikt z nas nie chce iść w kierunku zła. My z diabłem nie chcemy nic wspólnego mieć. Zobaczcie. To jest sprawiedliwe dzisiaj. To jest człowiek, który daleko jest od grzechu. Nie dotyka go. Dlatego ma pomoc Boga. A tutaj nie. On otrzymuje to, co chce. Patrzcie. On nie chce Boga. On chce innego ducha. Kłamstwa. On jest po przeciwnej stronie. Dlatego dokonują się nad nim rzeczy, które są złe. Dla niego oczywiście śmierć i niestety, ale potępienie. Dlaczego? Dlatego, że tak zdecydował. Dlatego w tej historii wiemy, że Bóg ocala dobrego króla, króla Jozafata. Mimo, że zrobił błąd. Mimo, że zrobił błąd. Jest tam wyraźnie napisane, że kiedy była walka i nawet Achab specjalnie się przebrał, żeby to nie on był ten, który na króla wygląda. I nawet jeżeli słowo prorocze było prawdziwe, to zginie Jozafat. I prawie mu się by to udało, gdyby nie Bóg. Bóg odciągnął od Jozafata wojska, jest tam napisane. Dlaczego? Bo ma ochronę. Mimo błędu, który popełnił, że się spowinowacił właśnie z Achabem, Bóg go ocalił. Zrobił błąd, uznał swój błąd. I to jest właśnie domena ludzi Bożych. Że my widzimy, że robimy błędy. My wyznajemy to przed Bogiem. Czasami w naszym życiu jakieś złe decyzje żeśmy podjęli. No dobra, widzieliśmy to, czuliśmy w duchu, to było złe. Zgrzeszyłem na przykład w czymś tam. Idę do Boga. Duch Boży, który jest w nas, nie pozwala nam pozostawać w grzechu. My szybko dzisiaj wychodzimy z tych rzeczy. Jesteśmy po właściwej stronie. I chciałem pokazać to, że Bóg jest ze swym ludem, nawet jeśli popełnisz błąd. Bo ty idziesz do Boga, ty nadal jesteś z Bogiem. Inny przykład. Pamiętamy w 2 Samuela, 24 rozdziale, 1 wersecie, gdzie jest historia, kiedy Dawid liczył lud Izraela. I tam jest powiedziane, że Pan pobudził Dawida. Zresztą ja może otworzę szybciutko na ten fragment. 2 Samuela, 24, 1. Jeszcze raz Pan zapłonął gniewem przeciw Izraelitom. Pobudził przeciw nim Dawida słowami: idź i policz Izraela i Judę. Tu jest powiedziane, że Pan zapłonął gniewem przeciw Izraelitom, ale pobudził przeciw nim Dawida. Idź i policz. I teraz uważajcie. W 2 fragmencie z 1 Kronik 21:1 ta historia jakby troszeczkę inaczej brzmi. Tam jest napisane, że szatan pobudził Dawida. A więc w 2 Samuela jest powiedziane: Pan pobudził Dawida, a w 1 Kronik jest napisane: szatan pobudził Dawida. I widzimy, jak miejsce grzechu człowieka jest miejscem, w którym szatan może użyć go, żeby zgrzeszył. Czyli podobnie jak z Achabem było, że tutaj w tym momencie Dawid źle wybiera. Dawid wybiera coś, co jest przeciwko Bogu. Zresztą ostrzeżony był przez Joaba, wskazywane mu było: nie rób tego, przecież Bóg jest z tobą i tak dalej, i ci da jeszcze więcej wojska, jak będziesz chciał i tak dalej. Natomiast on koniecznie chciał policzyć. Jakby troszeczkę spoczął na laurach na tym, co jest. Stał się mniej czujny, przez co zgrzeszył. Zresztą, wiemy, znając tą historię, widzimy, że on później pokutuje i mówi: Panie Boże, to ja zgrzeszyłem. On wyraźnie mówi, przyznaje się, że to on zgrzeszył. Nie cały lud. To nie lud zgrzeszył, to ja zgrzeszyłem. I on mówi rzeczywiście o tym pragnieniu, które on miał, policzenia Izraela. Ale jak czytamy w 2 Samuela 24:1, że Pan wystąpił przeciwko Izraelowi, zapłonął gniewem. Czyli jak gdyby używa słabość Dawida, Pan Bóg, do tego, że sąd też spada na Izraela. I teraz zobaczcie, i efekt jest taki, tej całej historii, że chociaż ludzie giną, chociaż sąd jest nad Izraelem, to Dawid, sprawca tego niejako, tego, on był na stanowisku takim, które umożliwiło grzech podróżnego kalibru. No i co? I on grzesząc daje przystęp złemu. To powoduje, że na cały Izrael spadają plagi. Ale zobaczcie, co się znowu dzieje. Bóg przychodzi do niego za pomocą proroka i informuje go, żeby sobie wybrał z 3 plag jedną. Czyli informuje go, że na skutek tego grzechu coś nastąpi, coś się stanie. Będzie atak. I zwróćmy uwagę, że jest mowa o 3 plagach. Głód, miecz, choroba. Są 3 plagi podane Dawidowi do wyboru. Bóg odsłania temu, który zgrzeszył. Odsłania jego plany, co się będzie działo. Dlaczego on o tym mówi? No właśnie, dlatego, żeby po pierwsze Dawid mógł właściwie wybrać. Żeby mógł wybrać taką plagę, która spowoduje, że on, wstawiając się później, prosząc Boga, zatrzyma ją. I on o tym mówi tam. Że nie chce uciekać przed mieczem ludzkim człowieka. On woli, żeby to była zaraza. Bo on będzie prosił Boga. I on wie, że Bóg jest miłosiernym Bogiem. I rzeczywiście tak było. Że kiedy wstawiał się za Izraela, kiedy plaga już trwała, Bóg nie wszedł do Jeruzalem w pełni. Tylko zatrzymał się. I to jest to, że w tym momencie plaga została zatrzymana. A ofiara, którą on złożył wtedy, Dawid, ona została przyjęta przez Boga i to w potężny sposób. Podobnie jak Eliasz, który modlił się na górze wśród proroków Baala o przyjęcie jego ofiary i ta ofiara została przyjęta poprzez ogień z nieba, podobnie tu w tej sytuacji, po grzechu Dawida. Przez Dawida przecież te plagi przyszły. A mimo to Bóg przyjął jego ofiarę w sposób podobny, potężny ogniem z nieba. Co chcę przez to powiedzieć? Chcę powiedzieć to, że Bóg jest ze swoim ludem. Nawet jeżeli człowiek, który jest według jego serca, zgrzeszy. Żebyś nigdy nie myślał, że Bóg ciebie opuścił. Że Bóg nie jest z tobą. Jeżeli ty pokutowałeś, Dawid pokutował. Dawid się odwrócił od tego. Przepraszał Boga, a później się wstawiał jeszcze, aby ta plaga zaprzestała być. I Bóg go wysłuchał. Zobaczcie, Bóg wysłuchuje sprawiedliwych. Nawet gdy zrobimy błąd. To chciałbym, żebyśmy zapamiętali, że Bóg nie jest przeciwko nam. On jest z nami. On, jeżeli nawet diabeł zaatakuje, to on pokazuje nam wyjście z sytuacji. On nam pokazuje, co mamy zrobić. On nam pomaga. On jest po naszej stronie. On nas chce wyciągnąć z tych nieszczęść. On nie milczy. On chce nam pomóc. To jest nasz Bóg. Żebyście byli pocieszeni w swoich sercach, kiedy różne rzeczy doświadczacie. Wy musicie znać swego Boga. Że jedynie, co może być problemem, to kiedy my twardo stoimy w grzechu. Twardo, podkreślam. To nie jest coś, że ty zrobiłeś coś w życiu, jak zgrzeszyłeś w czymś, jakiś braku miłości, cokolwiek. No i wiesz, i od razu czujesz, ojej, no zrobiłem źle i od razu lecisz i przepraszasz. Ja nie o tym właśnie mówię. To jest normalna postawa, taka zdrowa każdego chrześcijanina, który kocha Pana i chce chodzić Jego drogami. On nie chce być w grzechu. On nienawidzi grzechu. Dlatego po prostu trwa w Bogu. A trwanie w Bogu zawiera w sobie, że może coś ci nie wyjdzie, po prostu coś ci nie wyjdzie, ale nie znaczy, że ty wypadłeś z Boga. Ci coś nie wyszło, w związku z czym biegniesz do Boga i to jest normalne życie chrześcijańskie. I ty przepraszasz Pana i sprawa jest załatwiona. I nie dać sobie teraz mówić, ale ty zgrzeszyłeś. Chodzi ten jak lew ryczący wokół i próbuje ci wmówić. Ale ty zgrzeszyłeś, ty pamiętasz. Ty pamiętasz to, że w nim jesteś usprawiedliwiony. Że ty nie trzymasz żadnego grzechu. Ty o tym wiesz doskonale. Ty masz świadectwo ducha. Dlatego ty wiesz, że jesteś sprawiedliwy. Ty wiesz, że on cię usprawiedliwił. On wziął wszystkie choroby. On wziął wszystkie grzechy na siebie. Ty wiesz o tym. Dlatego on jest po twojej stronie, nie jest przeciwko tobie. On jest po twojej stronie. Nawet jeżeli coś się wydarzy, musisz wiedzieć, on jest po twojej stronie. On tobie pomaga zwyciężać. On pokazuje plany diabła. On ujawnia je po to, żebyś ty zwyciężył. Żebyś ty zwyciężył. Żebyś ty wiedział, jak zwyciężyć. I to jest bardzo ważne. Nie dać sobie wmawiać, że Bóg nas opuścił, że Bóg nie jest z nami. I znać swoją pozycję w Chrystusie. Musimy znać te ramy wyznawania wiary. Musimy znać jasno, kim jesteśmy. Kim Bóg jest dla nas. Co dla nas uczynił. Musimy to wiedzieć. I trzymać się mocno wyznania wiary. Bóg jest po naszej stronie. Pamiętajcie, Bóg jest z nami. Bóg jest z nami. On jest ze swoim ludem. Pamiętaj, ty powiedziałeś Bogu tak. I nie daj sobie tego wyrwać. Niech ci diabeł nie miesza w głowie, że ty jesteś po drugiej stronie, dlatego ci się coś dzieje. Nie daj sobie wmówić. Ty należysz do Chrystusa. On ci pomaga. On ci pomaga. To jest tak, że nawet kiedy diabeł zaatakuje, cokolwiek to jest, czy to są myśli, to Bóg ci będzie też nakierował na słowo. Duch Święty będzie ci pokazywał, co masz powiedzieć, co masz wierzyć. Będzie ci dawał myśli do umysłu, które są od Boga. I ty musisz tylko wybrać i wypowiadać te od Boga. On cię będzie kierował na Słowo Boże, będzie ci pomagał. Jeżeli jest atak ze strony ludzi na zewnątrz, też wiesz, co masz robić. Ty im przebaczasz, ty jesteś we właściwej pozycji wobec nich, może nawet się za nich pomodlisz, nie przyjmujesz słów, które oni mówią, bo wiesz, że to są ludzie pod wpływem złego, więc nie słuchasz ich. Wprost przeciwnie, to ty masz nogi obute w gotowość do głoszenia dobrej nowiny. I to ty im mówisz w obliczu ataku, ty im mówisz, jak sprawa wygląda. Może to będzie uderzenie w kwestii finansowej czy zdrowotnej. Ja będzie próbował coś zrobić, coś dać ci jakieś uderzenie. No to co? Bierzesz Słowo Boże i znowu wiesz, że Bóg jest po twojej stronie. On ci wskazuje, on ci podpowiada, co masz zrobić. Wskazuje ci wyjście z tej sytuacji. Słuchaj Ducha Świętego. Bóg nie z tobą walczy, on jest z tobą. On walczy z tobą razem przeciwko tym mocom ciemności. I to jest wojna pańska. Walcz! Zwyciężaj! Nie daj się pokonać! To jest właśnie to. Nie daj się pokonać. Po prostu wypowiadaj słowa od Boga, a one swoją już sprawę dokończą. Wierzcie, że otrzymaliście to, o co się modlicie. Wierzcie, że otrzymaliście to, o co się modlicie. Że staje się wam to, co wyznajecie. Że staje wam się to, co wyznajecie. Wierzcie. Amen.